Nie mam pewności, co dziś założę, a oni każą mi się określić na całe życie. Tylko po to, by później wrzucić nas do jednej szufladki? Nie chcemy takich zasad. Jesteśmy pokoleniem, które bierze wszystko. Studia, praca, życie. Wybieramy wszystko. Wybieramy uniwersytety WSB Merito.
Postaw na WSB Merito. Studia, które dopasowują się do ciebie. Zapisz się do 30 września na studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
Witam, a moim gościem jest Katarzyna Lubdauer, wiceminister edukacji narodowej, Koalicja Obywatelska. Witam, pani minister.
Witam, panie redaktorze, witam państwa.
No, jak usłyszeliśmy, rząd przyjął strategię migracyjną, a premier może czasowo, czy rząd może czasowo uchylić obowiązywanie polskiej konstytucji?
Konstytucji jest prawo, pewne możliwość azylu, ale nie jest to tak powiedziane, że to jest jakby prawo, którego nie można w żadnych okolicznościach...
Cudzoziemcy mogą korzystać z prawa azylu w Rzeczpospolitej Polskiej na zasadach określonych w ustawie. Cudzoziemcowi, który w Rzeczpospolitej Polskiej poszukuje ochrony przed prześladowaniem, może być przyznany status uchodźcy.
Jak pan widzi, dwa razy jest słowo mogą i może. Może być przyznany azyl. Natomiast jest jeszcze jeden warunek. Bardzo jasno jest to powiedziane, że jest to uregulowane w ustawie. Jest bardzo jednoznaczna opinia osób odpowiedzialnych za tą strategię migracyjną, tu mam na myśli pana Duszczyka między innymi, że te zmiany, jeżeli będą uwzględnione, to będą ustawowo.
W związku z tym wszystko się trzyma konstytucji. Ustawa nie jest wyżej niż konstytucja. Konstytucja jest wyżej. Jeżeli mogą, to znaczy, że przynajmniej mogą złożyć.
Ja rozumiem.
Jeżeli nie mogą złożyć, to nie mogą.
A rząd może im przyznać lub może im nie przyznać.
Ale najpierw musi rozpoznać.
Ja rozumiem. Natomiast ja myślę, że bardzo ważnym jest też ten element, którym warto pamiętać, że rozwiązania dotyczące azylu, mam również na myśli rozwiązania międzynarodowe, które były przyjmowane w zupełnie innych czasach. Były przyjmowane w czasach, w której ludzie rzeczywiście uciekali na przykład
za
żelaznej.
Teraz nie uciekają?
No, teraz bardzo często jest to wykorzystywane jako broń.
Z Iranu nie są uciekają to ludzie. Kobiety?
Mówimy o sytuacji, tam bardzo jasno mówimy, że te ograniczenia dotyczyłyby pewnego terenu i byłyby okresowe. Na przykład w sytuacji, w której tak jak mamy na granicy z Białorusią, gdzie migranci są wykorzystywani jako broń. Nie mamy do czynienia z uchodźciami w tym znaczeniu, w jakim pan wspomina, na przykład
pani kobiet uciekającymi z Iranu. Mamy do czynienia z uchodźcami, ponieważ część z nich przelatuje tam, uciekając przez prześladowaniami.
Część z nich jest przewożona przez rząd rosyjski i rząd białoruski z różnych krajów, tylko po to, żeby ich wykorzystywać na granicy jako broń.
A skąd państwo to wiecie?
Nie mamy żadnych, no przecież to wiadomo, to jest
znaczy,
akurat...
No wiemy, że wśród nich byli także uchodźcy, były kobiety, byli Afgańczycy.
Nie mam żadnych wątpliwości, że naszym podstawowym obowiązkiem rządu, posłów jest jedna rzecz. Chronić bezpieczeństwa Polski. I bezpieczeństwo polskich obywateli i granic Polski jest najważniejszym teraz zadaniem.
Ale jeżeli
można
zawiesić jeden artykuł Konstytucji, to dlaczego nie inny?
Ja w dalszym ciągu uważam, że to nie jest zawieszenie...
Profesor Ewa Łętowska uważa inaczej. Mówi, to jest ten pomysł, jest horrorem prawnym. Dzisiaj rano mi to
powiedział. Zauważmy jedną rzecz, że cały czas pan próbuje postawić pytanie w ten sposób, że przyjmuje pan, że to jest uchylenie zapisu Konstytucji. Nie, no to nie
tak
jest
powiedział.
Uchylenie.
Panie, premier powiedział, że to jest uchylenie prawa do azylu.
Jest to uchylenie prawa do azylu, ale nie jest to uchylenie zapisu Konstytucji, bo tak jak pan powiedział, rząd może przyznawać, ale nie musi przyznawać
ale
azylu.
Musi najpierw rozpatrzeć te wnioski. Jeżeli wstrzymujemy przyjmowanie wniosków azylowych, to uniemożliwiamy ich rozpatrywanie.
Azylu. Przyjmujemy prawo do azylu, czyli przyjmujemy prawo do nadania prawa do przebywania na kraju, prawa do azylu. To jest trochę co innego.
Dobrze, a jeżeli zgłosi natomiast się rzeczywisty to uchodźca, to też na tą granicę, to też mu odmówimy. Nawet Finlandia ma dwa przejścia graniczne, przez które można dalej przechodzić i gdzie jak się zgłasza uchodźca, to może zgłosić wniosek azylowy.
Ja nie mam żadnych wątpliwości, że wszystko to zostanie uregulowane w ustawie i wtedy będziemy znali szczegóły tego rozwiązania, ale nie mam też żadnych wątpliwości, że polski rząd robi to, co jest jego podstawowym obowiązkiem. Dba o bezpieczeństwo
no to
Polaków.
Rząd PiS-u robił to
momencie...
samo na granicy.
No dobrze, tylko że zauważmy, że tutaj jest mowa o zmianie prawa, ale również jest mowa o tym, że pierwszy raz od dawna będziemy mieli strategię migracyjną. Problemem poprzedniego rządu było to, że nie miał żadnej strategii migracyjnej. Czyli, że nie. Że z jednej strony uważał, że na granicy można być na tyle okrutnym, że tam dochodziło do dużo więcej śmierci, przypadków śmierci. Ale niech pan zobaczy, porówna ilość przypadków śmierci w ciągu ostatnich miesięcy i wcześniejszych miesięcy.
Bo było lato.
No, nie, zauważmy, że ten rząd rządzi od 13 grudnia, w związku z tym wtedy była zima, a potem ale jeszcze była wczesna wiosna.
Ale ofiary też były. NGO-sy mówią,
było
były.
Porównanie 2 chyba do 18 czy coś w tym stylu. W związku z tym zauważmy jedną rzecz. Ale druga rzecz jest ta, że powstaje wreszcie strategia. O czym ja mówię? O tym mówię, że w poprzednim rząd prowadził bardzo liberalną politykę wizową, najbardziej liberalną w całej Unii Europejskiej.
Ale to w ogóle nie dotyczy
wpuszczał
azylu.
Masowo migrantów. Nie, to dotyczy. Dlatego, że trzeba pewnej konsekwencji.
Pani poseł, ile wniosków azylowych zostało złożonych w ubiegłym roku?
Nie wiem.
8 tysięcy.
No dobrze, ale...
Czyli to jest żadna
liczba.
Ale przez
lata rządów PiS-u zostało złożonych 6,5 miliona wniosków o wizę, z których 6,1 zostało rozpatrzonych pozytywnie.
Bo potrzebujemy pracowników, to przecież także Platforma mówi.
A skąd pan wie, że potrzebujemy pracowników i jakich?
No,
czy
bo
jest
widzę,
jakakolwiek...
Pani poseł, bo widzę na ulicach, kto pracuje w usługach, kto pracuje taksówkach, to są wszystko...
Dokument, czy powstał jakikolwiek dokument, który powiedziałby, jakich pracowników potrzebujemy, w jakich przypadkach mamy do czynienia z sytuacją,
minister,
w której
ja
omija się
cieszę,
przez automatyzację.
Strategia migracyjna.
Dopiero przyjmuje rząd. Dopiero przyjął dokument.
Czy rzeczywiście
dopiero rząd
powinniśmy...
koalicji 15 października przyjął dokument, jakim jest strategia migracyjna. Przez 8 lat straszono nas migrantami i uchodźcami, ale równocześnie nie prowadzono
ale
żadnej polityki migracyjnej.
To znaczy,
nie.
Jeśli się mówi, zatrzymujemy prawo do azylu, no to przecież nie dlatego, że chwalimy azylantów i chwalimy
uchodźców.
Czy
pamięta pan żołnierza, który zginął na granicy, ponieważ ktoś go zaatakował zza tego muru? Czy widział pan sytuację, w której rzeczywiście przywożeni są przez białoruskich służby ludzie,
tak,
jak
ale rozmawiałem
jako broń,
również z NGO-sami, które mówiły o tym, że są to ludzie, którzy są sami skrzywdzeni. To nie jest broń, to są często prawdziwi uchodźcy, których Białoruś i Rosja wykorzystuje.
W większości w tej chwili to są już nie rodziny, tylko są to mężczyźni silni,
są
którzy,
też
są w stanie,
cały czas.
Którzy są w stanie przejść przez ten płot przy pomocy lewarka. Taką zresztą jakość ma ten płot, dopóki nie zostanie wzmocniony.
Czyli w największym skrócie, pani minister,
w największym skrócie
Koalicja
mówię
Obywatelska
jedno.
Jest różni się od PiS-u tym, że będzie skuteczniejsza i bardziej szczelną
tak,
granicę
również
zrobi.
Będzie skuteczniejsza, jeśli chodzi o politykę migracyjną, ale przede wszystkim będzie miała strategię i politykę migracyjną, czyli powie, jakich migrantów, również tych, którzy mają przyjechać do pracy, potrzebujemy, na jakich warunkach, w jaki sposób zdobyć obywatelstwo polskie, jak należy się integrować, jak należy znać język, że jak się przyjeżdża jako student...
A jakich uchodźców będziemy przyjmować?
Na przykład, że jeżeli się przyjeżdża na studia, to potem trzeba studiować, a nie tylko zdobyć wizę studencką, a potem rozpłynąć się w mgle. Wie pan, że takie
tak,
przypadki
wiem, że
były
takie
masowe.
Przypadki były. Wiem no również, więc... że szkoły wyższe protestują przeciwko propozycjom Koalicji Obywatelskiej, bo mówią, że dla niektórych z nich to jest koniec.
To znaczy, że są to uczelnie, które żyły, rozumiem, tylko z wiz studenckich.
Tak, dlatego, że mamy niż demograficzny i żyły z tego, że przyjmowały studentów zagranicznych.
Którzy potem studiowali, czy tego no, już nie
jak,
sprawdzali?
Jak rozumiem, że jeżeli
pan,
uczelnie
że
z nich
studiów,
żyły, to musieli studiować.
No niezupełnie, musieli wpłacić. Natomiast zauważmy jedną rzecz, że większość studiów w Polsce... Większość studiów w Polsce jest albo po polsku, albo może być po angielsku. Nie prowadzono żadnych egzaminów językowych, nie wymagano żadnego i żadnej znajomości języka. I powiem więcej, nawet nowością jest to, że mówimy bardzo jasno, że będziemy wymagać tego, żeby mieli maturę. W związku z tym stawiamy jasno, jeżeli ma ktoś studiować w Polsce, to musi kuratorium zatwierdzić, że ma uprawnienia wynikające ze zdania egzaminu równoważnego maturze polskiej. Czy to nie są normalne warunki?
Dobrze, ale to nadal nie jest odpowiedź na azyl, ale zmienimy temat. Żegnamy się z słuchaczami.
To jest odpowiedź na azyl, ponieważ odpowiedzią na obecne działania, które podejmował przez 8 lat rządu PiS-u, jest to, żebyśmy mieli, przywrócili kontrolę i zapewnili bezpieczeństwo Polakom.
Katarzyna Lubnauer, wiceminister edukacji narodowej, Koalicja Obywatelska, była gościem radia RMF FM, ale my pozostajemy w radiu RMF 24, w naszych mediach społecznościowych i na stronie rmf24.pl i będziemy rozmawiać o edukacji. No to pytanie o 100 obietnic, 100 konkretów na 100 dni. No zacznijmy od tych dotyczących edukacji, bo one są kluczowe jako dla pani, jako dla wiceministra edukacji narodowej. Uwolnimy nasze dzieci od ciężkich plecaków. W każdej szkole postawimy indywidualne szafki dla dzieci, a każdy podręcznik będzie miał wersję elektroniczną. Zacznijmy od tych wersji elektronicznych. Ja mam dzieci w szkołach, wciąż jeszcze nie jest tak, że każdy ma. Są takie, które mają. To uczciwie trzeba powiedzieć.
Ja powiem, jak wygląda układ prawny. Układ prawny jest taki, że te, które zostały zatwierdzone po roku 2020, mają, muszą mieć swój odpowiednik cyfrowy. W tej chwili Dokładnie dzisiaj rozmawiałam na temat ustawy, która w najbliższym czasie stanie na rządzie. Dokładnie 22 października powinna stanąć na posiedzeniu z rządu, która poza zmianami dotyczącymi egzaminów obejmuje też obowiązek dla wszystkich podręczników, które zostały wydane przed rokiem 2020, czyli tych, które dotychczas nie miały odpowiedników cyfrowych, to żeby miały odpowiedniki również cyfrowe. I to jest realizacja tej obietnicy. Tu jest wymagana zmiana ustawowa. I ona w tej chwili się dzieje. Kolejna kwestia...
Czyli od nowego roku szkolnego dzieci możemy liczyć na to, że będą...
Że wszystkie podręczniki będą miały odpowiedniki cyfrowe.
Szafki.
W przypadku szafek zrobiliśmy na razie badania i analizy. Około 40% szkół posiada już szafki. Nie we wszystkich da się te szafki postawić, bo to wynika z tego, że nie wszystkie są odpowiednio pojemne.
Tak, składając obietnicę, nie wiedzieliście o tym, że nie wszędzie się da postawić?
Znaczy nie mamy żadnych wątpliwości, że na przykład możliwość zbadania w ilu procentach szkół są szafki mamy dopiero w momencie, w którym jesteśmy w Ministerstwie Edukacji. Bo to musi być ankieta, która poszła do szkół. Natomiast już jest w rozporządzeniu rozwiązanie, które mówi, że każda szkoła ma obowiązek zapewnienia miejsca w szkole do pozostawienia podręczników. I to już jest w tej chwili w obowiązującym rozporządzeniu. To nie zawsze jest zamykana szafka, to może być półka w pracowni dla danej klasie.
Te podręczniki mogą zniknąć.
No, w większości przypadków podręczniki nie są jednak tak atrakcyjną rzeczą, szczególnie, że przypomnę, że w szkołach podstawowych podręczniki są bezpłatne.
Jak się zgubi, to zawsze można komuś zabrać.
Podręczniki są bezpłatne w szkołach
podstawowych.
Ja pamiętam o tym,
pani minister, ja tylko mówię o tym, że jak się samemu zgubi, a ja mam dzieci, w związku z tym wiem, że dzieci gubią podręczniki, no to...
Ja rozumiem, natomiast ja jednak mam większe zaufanie do społeczeństwa i obecnie już jest rozporządzenie, które mówi, że podręcznik można zostawić. Co więcej, w szkołach podstawowych te podręczniki są bezpłatne, a od nowego roku szkolnego będzie każdy podręcznik miał swój odpowiednik cyfrowy. Tu była wymagana zmiana ustawy, w tej chwili to się dzieje.
To się dzieje. A kiedy, czy w ogóle myślicie o tym, żeby dzieci zamieniły zeszyty na tablety i laptopy?
Nie. Zdecydowanie nie. Zresztą przykład szwedzki pokazał, że taki ruch cyfrowy, oni się z niego wycofują w tej chwili, że to nie jest dobry pomysł.
A wiele szkół się wycofuje, także w Stanach Zjednoczonych.
Dokładnie. W związku z tym my nawet uważamy, że przedszkola powinny być przestrzenią wolną od ekranów, czyli tam powinna być i zabawa, i nauka bez sprzętu elektronicznego. W przypadku szkół oczywiście zdajemy sobie sprawę, że w dobie cyfryzacji w pewnych elementach to wykorzystuje się do celów edukacyjnych i rzeczywiście badania również pokazują, że wzmaga to jakość edukacji. Natomiast nie zastąpimy podręczników na pewno tabletami, ponieważ z podręczników papierowych uczymy się efektywniej.
Dobrze, a w ogóle może zakazać telefonów w szkołach albo ograniczyć ich obecność?
W tej chwili już jest takie prawo, które mówi, że każda szkoła może w ramach statutu ograniczyć możliwość korzystania z smartfonów. Uważam, że tylko wtedy, jeżeli to jest decyzja wspólna społeczności szkolnej, ten zakaz jest skuteczny. Miał pan dalej przejść do wszystkich konkretów z edukacji.
Idziemy dalej. W ciągu pierwszych 100 dni rozpoczniemy proces przechodzenia polskiej edukacji na system jednozmianowy.
Już zrobiliśmy analizę. Wiemy już, gdzie jest największy problem. Rzeczywiście tutaj jest kwestia danych dotyczących demografii, przenoszenia się mieszkańców z terenów wiejskich na tereny miejskie. Mamy bardzo małe szkoły na terenach wiejskich. Mamy dość duże szkoły.
Na terenach wiejskich to raczej nie jest problem, po prostu.
Tak, jednym z elementów, które już wprowadzamy, to jest na przykład kwestia łączenia w grupy lekcji religii, ograniczenie do z dwóch do jednej. Rzeczywiście...
Tylko efekt jest taki, to pani minister, to ja mogę powiedzieć, że część dzieci, szczególnie w liceach młodych ludzi, chodzi na religię o 7:10 albo o 16:30, co na pewno nie jest pracą jednozmianową.
Ja rozumiem, natomiast to akurat jest, jeżeli chodzi na 7:10, natomiast nie zmienia to faktu, że to nie jest najlepsza pora do nauki. W liceach problem jest w czym innym. Problem jest w tym, w liceach to jeszcze mniej, w technikach głównie, że mają bardzo dużo godzin. I to jest pokłosie reformy minister Zalewskiej, gdzie na tyle zwiększyła zarówno kształcenie ogólne, jak i kształcenie zawodowe liczbę godzin, że uczniowie techników mają po 38 godzin tygodniowo plus religię. W związku z tym mamy do czynienia z sytuacją, w której mają pełny etat. I to, co robimy w tej chwili, to, co mogliśmy już zrobić, to odchudziliśmy
pracę domową, same bo oni podstawy, odrabiają pracę
tak,
domową.
Że odchudziliśmy podstawy programowe, natomiast my jesteśmy w przededniu reformy, która wejdzie w 2027 roku do szkół ponadpodstawowych, rok wcześniej do szkół podstawowych, do pierwszej i czwartej klasy i bardzo dokładnie analizujemy również ramowe plany nauczania dotyczące szkół ponadpodstawowych, w tych i liceów, i techników, tak, żeby jednak ograniczyć liczbę godzin. Teraz na przykład zgodziłam się na to, że w ramowych planach nauczania przygotowujemy rozporządzenie, które oczywiście będzie musiała podpisać pani minister Nowacka, jak zostanie, przejdzie przez wszystkie konsultacje, żeby taką jedną godzinę, która była przeznaczona na takie różne przedmioty, znieść, żeby zmniejszyć o jedną godzinę, dlatego że uważamy, tak samo jak większą elastyczność z układaniem planu przez dyrektorów szkół technicznych, żeby właśnie zmniejszyć liczbę godzin.
A jakie lekcje mają ograniczone być? Znaczy, co ma
tam
się...
Tam jest taki jedna godzina, ja wiem, ale ja to rozumiem. Muzyki, filozofii i tak dalej.
Tak. Czy coś jeszcze będzie...
Bardzo zwiększono liczbę godzin zawodu. One poprzednio było to około 50 godzin, w tej chwili jest 56 godzin i rozmawiałam z dyrektorami techników, którzy mają spore wątpliwości, czy ta liczba godzin nie jest przesadzona.
Od 1 września to jest dalszy ciąg tej obietnicy 2025, więc jest jeszcze czas. Wszystkie polskie szkoły podstawowe będą działały w takim systemie, czyli w systemie jednozmianowym. Będą?
Nie, to już wiemy, w tej chwili mamy analizy demograficzne, że to nie będzie możliwe w tak krótkim czasie do realizacji, ponieważ w tym roku poszedł ten rekordowy pojedynczy rocznik do szkół podstawowych. Każdy następny rocznik będzie już znacznie mniejszy. Czyli w każdym następnym roku do szkół podstawowych będzie przychodziło coraz mniej dzieci, mniej niż będzie z nich wychodziło. Ale teraz mamy ten jeden rocznik, który zwiększył liczbę dzieci w szkołach.
Zlikwidujemy pracę domową. Ja wiem, że ten projekt jest w konsultacjach.
Nie. Likwidacja to nie była likwidacja. To było, jest w tej chwili zakaz obowiązkowych prac domowych. On już jest dawno wszedł do życia.
Tak. To prawda, w szkołach publicznych oczywiście.
W szkołach publicznych, że my możemy kwestie oceniania regulować.
Nie chcecie się z tego wycofać? Bo są tacy rodzice, którzy protestują.
Protestują, że
dlaczego nasze dzieci nie mają się uczyć w domu.
Po pierwsze, nauczyciel może zadawać pracę domową, ona tylko nie może być obowiązkowa i oceniana. Natomiast my
Pani
chcemy...
Minister, ja to posłuchaj, mam dzieci. Pomysł, żeby były nieobowiązkowe prace domowe, to mniej więcej takie jak nietuczące lody.
Bardzo jasno mówimy, że nam zależy na tym, żeby dzieci były oceniane tylko za to, co jest ich pracą własną. Nie chcemy, żeby dzieci w szkołach były ocenione za pracę korepetytora, rodzica i sztucznej inteligencji.
Dobrze, tylko jeżeli nie będą tego robić w domu, to mogą się nie nauczyć w szkole.
Stąd odchudzenie podstaw programowych, które weszło w życie 1 września 2024 roku, czyli od tego roku, dzięki któremu nauczyciele mają więcej czasu na lekcjach, żeby powtarzać pewne tematy, żeby tematy trudniejsze omawiać dłużej.
Uczciwie trzeba powiedzieć, że pozostałe w większości 100 konkretów zostały... spełnione, to jest rzeczywiście
Dokładnie. Prawda,
ma się całkiem w edukacji niezły wynik. Zostawiam szkolnictwo wyższe,
ponieważ
bo ona
za
jest...
część z nich odpowiadam, więc bardzo z przyjemnością odpowiem, co jeszcze zrealizowaliśmy.
Dobrze, a ja teraz zapytam się o katechezę, pozwoli pani.
To jest też jedna z naszych obietnic dotycząca tego, żeby ocena na przykład z religii nie była
i to się rzeczywiście
średniej, to się już
nie stało, ale zbliżacie się do jakiegoś porozumienia z Kościołem, z kościołami, bo dodajmy, to nie jest tylko kwestia Kościoła katolickiego, są miejsca w Polsce, gdzie także ewangelicy augsburscy, luteranie czy prawosławni
oczywiście
normalnie funkcjonują w szkołach.
Mieliśmy jedno spotkanie, jeszcze umówiliśmy się na kolejne spotkanie, szczególnie, że przedstawiciele kościołów zwrócili nam uwagę, że dopiero mieli możliwość nie tylko zapoznania się z projektem rozporządzenia, ale rozesłania również do swoich biernych, do konsultacji wewnątrz samych kościołów. W związku z tym umówiliśmy się, że spotkamy jeszcze raz po okresie tych 30 dni przeznaczonych na konsultacje i będziemy dalej kontynuować rozmowę.
A na jakim jesteście etapie? Odnoszę takie wrażenie, może błędne, ale że chemii między ministerstwem a przedstawicielami przynajmniej Kościoła katolickiego nie było.
Mam takie poczucie, że Kościół katolicki nie jest skłonny do jakiegokolwiek cofnięcia się, jeśli chodzi o organizację lekcji.
A o co byście chcieli, żeby się cofnął? W czym miałby się Kościół cofnąć?
Bo
jeżeli chodzi o godzinę, to przypomnijmy, cała grupa biskupów katolickich, rzymskokatolickich, wyraziło zgody na to, żeby była jedna religia w tygodniu.
No to jeżeli w bardzo wielu szkołach biskupi
tak
wyrażają zgodę, no nie, wbrew pozorom nie jest to aż tak dużo, to jest kilka procent. Jeżeli biskupi wyrażają zgodę na to, żeby...
Biskup Jędraszewski się zgodził,
tak,
pani minister.
Rzeczywiście są takie szkoły w Krakowie, do których arcybiskup Jędraszewski zgodził się na to, żeby była jedna godzina tygodniowo. Ale to jeszcze bardziej potwierdza, że dokładnie taki wymiar godzin, jedna godzina tygodniowo, jest zupełnie wystarczający do tego, żeby realizować katechezę. Szczególnie, że ja przypomnę, że katechezy mamy w 8 lat szkoły podstawowej godzin 16, bo to się liczy, ile jest w każdym tygodniu i się sumuje, tak się porównuje ilość, wymiar poszczególnych godzin z poszczególnych przedmiotów. Natomiast historii, biologii, geografii, fizyki czy chemii, wszystkich tych przedmiotów mamy znacznie mniej.
Dobrze, to jedna godzina to jest jakby pierwszy was postulat i na to rozumiem nie ma zgody na poziomie Kościoła.
Na razie nie ma.
Dyskutujecie?
Dyskutujemy.
Dobrze, a to drugie pytanie. Pani powiedziała,
a drugie jest to, że chcemy, żeby lekcja religii była przed lub po innych lekcjach.
No tak, ja ale to rzeczywiście jest tak, ta 7-10 to jest naprawdę, pani minister, sytuacja dla uczniów dramatyczna.
Ja powiem bardzo jasno. Czy lepiej, żeby o tej 7:10 była matematyka, czy żeby był lepiej
nie,
polski?
Nie, lepiej, żeby o 7:10 nie było żadnej lekcji.
No to jeżeli nie ma być żadnej, to równie dobrze ta religia może być o 8:00. Zauważmy jedną rzecz. Najczęściej ta religia jest o 7:10, podobnie jak inne przedmioty, wtedy, kiedy po prostu szkoła jest tak przepełniona, że nie ma możliwości inaczej ułożenia w ogóle lekcji, ponieważ brakuje sal.
Na co
nauczyciele
religii, pani minister, odpowiadają, to jest próba wypchnięcia katechezy w ogóle, bo jak uczniowie z technikum mają przyjechać na 7:10, to często muszą wyjechać z domu o godzinie 6:00.
Kościół gdzieś coś zaniedbał, czy jeśli chodzi o podstawy programowe, które nawet wewnątrz Kościoła są bardzo krytykowane i to musi pan przyznać.
No tak, z tym się zgadzam.
Czy kwestii nauczycieli, których on wybiera przecież, a nie my wybieramy do nauczania katechezy.
Ale oni robią normalnie wszystkie specjalizacje, tak jak
ja tego nie kwestionuję, to wynika z konkordatu. Oni wybierają, czyli Kościół katolicki wybiera nauczycieli, którzy mogą nauczać katechezy.
Czy daje misję kanoniczną, precyzyjnie rzecz biorąc.
I teraz tak. Poparcie dla tego, żeby ocena na świadectwie nie wliczała się do średniej z religii, jest 69% Polaków. W przypadku tego, żeby lekcja religii była przed lub po innych lekcjach obowiązkowych, poparcie jest 79% Polaków. To jest ostatnie badanie CBOS.
Ale to w takim razie dlaczego stopień z etyki, która jest wymiennie stosowana z religią, bo to jest dokładnie wymiennie, uczniowie mogą wymieniać. Jest wliczana do średniej.
Czytał pan to rozporządzenie?
Już nie jest.
To rozporządzenie mówi bardzo jasno. Oceny z przedmiotów nieobowiązkowych, czyli z religii i etyki, nie są wliczane do średniej.
A może powinny być obowiązkowe? To jest jedna z propozycji Stowarzyszenia
Katechetów
Świeckich.
Absolutnie nie. Szczególnie, że byłoby to przeciwko tym, którzy nie chcą, żeby ich dzieci uczestniczyły w katechezie, jeszcze z jednego powodu.
Ale nie, ja mówię etyka albo religia.
Czy mogę powiedzieć, skończyć? Mhm. Dlatego, że jak często podnoszą to rodzice, etyki i religii uczy ten sam ksiądz. I to jest bardzo częsty przypadek ze
względu
na wykształcenie.
Ale to naprawdę można spokojnie wprowadzić odmienne rozstrzygnięcia.
Nie, dlaczego? Przecież nie możemy nikogo pozbawić prawa do nauczania jakiegokolwiek przedmiotu. Tak jak ksiądz może uczyć matematyki, historii, każdego innego przedmiotu, może również uczyć etyki. Natomiast musimy też dać prawo rodzicom do tego, żeby nie wybrali ani jednego, ani drugiego przedmiotu.
Pani minister, co się stanie z tymi nauczycielami religii, którzy zaufali państwu, zdecydowali się rozpocząć pracę
raczej
w tym
zawodzie?
Raczej
zaufali Kościołowi.
No, zaufali państwu, bo to państwo wprowadziło...
Pani minister, Kościołowi, bo to decyzją Kościół
państwa,
kieruje do zawodu.
Nie, decyzją państwa wprowadzono religię do szkół. W związku z tym to decyzja państwa sprawiła, że oni mogli rozpocząć karierę w szkołach, a nie w kościele i dostosowali się do wszystkich reguł. Jeżeli ograniczamy liczbę godzin, no to część z nich po prostu wyleci z zawodu.
Nie mam żadnych wątpliwości, że Kościół katolicki w proporcji 8:18 to są osoby duchowne uczące w polskich szkołach katechezy. Jeżeli Kościół katolicki wycofałby ze szkół swoich katechetów duchownych, to dla pozostałych katechetów starczyłoby pracy.
Ale to nie jest kwestia, ale to
więcej.
Jest dyskryminacja. To znaczy, ktoś jest duchowny,
nie, to jest decyzja,
to ma prawo pracować.
To jest decyzja Kościoła katolickiego dotyczącego odpowiedzialności za ludzi, których on kieruje do pracy w kościołach.
Ale ja się, pani minister, nie pytam o ocenę, co powinien zrobić Kościół, tylko się pytam, co powinno zrobić ministerstwo
mogę robimy.
Z nauczycielami, którzy zaufali państwu.
Co roku uruchamiamy studia podyplomowe. One są bezpłatne dla nauczycieli, pozwalające zdobyć nowe kwalifikacje. W tej chwili na przykład to będzie edukacja zdrowotna, bo edukacji zdrowotnej będą mogli uczyć zarówno nauczyciele, którzy obecnie uczą WDŻ-u, czyli wychowania do życia w rodzinie, ale również ci, którzy zdobędą kwalifikacje.
I wtedy pani powie, że katecheci będą uczyć edukacji zdrowotnej.
Ale mają prawo. Ja nie mam z tym problemu. Nikt nie sprawdza, jakie poglądy mają osoby, które uczą w szkole. Na tym polega szkoła za naszych czasów, że my nie patrzymy
tylko
nikomu
nie
ani jego
księżmi.
Poglądy polityczne. Nie, również, panie redaktorze, chyba pan nie zrozumiał mojej wypowiedzi. Powiedziałam, że
Kościół
nauczyciel,
wycofać.
Że i z katechezy. Natomiast gdyby, jeżeli ksiądz uczy historii, nie mam problemu.
A gdyby zgłosili na takie kursy doszkalające, to byście ich
mogą,
przyjęli?
Oczywiście. Każdy może, każdy nauczyciel, każdy może się zgłosić na studia podyplomowe dotyczące edukacji zdrowotnej. Będą też studia, są co roku dotyczące informatyki.
Chciałbym zobaczyć media, które by zobaczyły, że księża masowo zgłaszają się na te studia i będą uczyć dzieci edukacji zdrowotnej.
No wie pan, już jeśli pan mówi o tej etyce, no to świadomie minister Czarnek zrobił tak, że uruchomił studia podyplomowe dotyczące właśnie nauczania etyki, które uruchomił tylko właściwie na uczelniach katolickich, właściwie większość na uczelniach katolickich.
I tego nie pochwalam. Minister, wiceminister edukacji narodowej z Koalicji Obywatelskiej, Katarzyna Lubnauer, była naszym gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję państwu, życzę miłego.